nad rozlewiskiem.
Piec wapienny rozpalony. Na zakładowym placu pojawiła się góra buraków i ta góra nie zniknie do momentu wyczerpania całego żuławskiego zapasu surowca. Dlatego by go nie zabrakło, do malborskiej cukrowni nieprzerwanie od kilku dni wjeżdżają kolejne ciężarówki z burakiem cukrowym. Średnio 450 na dobę. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Jak się Państwo zapewne domyślają, dzisiejszy odcinek żuławskiego cyklu Nad rozlewiskiem będzie poświęcony rozpoczętej na początku tego tygodnia kampanii cukrowniczej. Jakich wyników spodziewa się zakład i czy po raz pierwszy w historii uda się przekroczyć magiczną barierę 1 000 000 ton przerobionego surowca? O tym rozmawiałem z dyrektorem cukrowni Malbork Krajowej Grupy Spożywczej Mariuszem Kaźmierczakiem. Kolejna kampania rusza. Jak zawsze rozpoczęła się od rozpalenia pieca.
Tak, kampania rozpoczyna się od rozpalenia pieca. W zeszłym tygodniu w środę rozpaliliśmy piec. Jest to pierwsze urządzenie do produkcji. I w kolejnych dniach kolejne urządzenia, piece energetyczne, turbiny, nagrzewanie wyparek. Zaczynamy krojenie buraków.
Brzmi jak skomplikowana procedura. To wszystko żyje niczym miasto. Ta cukrownia w Malborku.
Jest tak trochę miastem w mieście, to jest skomplikowana procedura, urządzenia są potężne. Moce przerobowe nasze na dzień dzisiejszy to jest w granicach 10 tysięcy ton na dobę i produkcja około 1 500 ton cukru. To jest sztab ludzi, 180 kilku pracowników stałych, około 90 pracowników sezonowych, 450 tirów na dobę, które wjeżdża do cukrowni. W ramach takiej ciekawostki to nasza elektrownia o mocy 10 MW produkuje około 7 MW prądu, to mniej więcej tyle, ile Malbork zużywa na swoje potrzeby.
Czyli to jest tak, że jedna ciężarówka zostanie wyładowana, wyjeżdża i od razu na jej miejsce wjeżdża kolejna?
Czas obsługi ciężarówki w cukrowni Malbork to jest około minuta 40, minuta 30, a czas przerobu buraków, jak sobie Państwo wyobrażą, takiej ciężarówce jest około 25 ton buraków, dostarcza nam, jak już wejdziemy na pełne obroty, na jakieś 4 minuty pracy.
Pan mówi, panie dyrektorze, że tydzień temu rozpalono piec, ale tak naprawdę to przypuszczam, że przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się dużo wcześniej.
Przygotowania do kampanii rozpoczynają się po zakończeniu poprzedniej kampanii. Ludzie idą trochę odpocząć, tak zwane odsiadki. Urlop, no i zaczynamy remontami, inwestycjami. 4 miesiące ciągłej pracy urządzenia się zużywają. Zużywają się rury, zużywają się silniki, zużywają się, nie wiem, choćby powierzchnie asfaltowe, infrastrukturę, po prostu trzeba wyremontować, więc remont jest rzeczą naturalną. Tak?
Tym bardziej, że jednak cukrownia w Malborku to jest obiekt z wieku XIX, nie mylę się?
145 lat w tym roku mamy. Powstanie cukrowni to był rok 1880-1881, a niektóre urządzenia, które do tej pory w cukrowni pracują, mają po 100 lat i więcej. I cały czas pracują.
Ale z drugiej strony jednak cały czas jest modernizowana. W zeszłym roku przecież oddana oczyszczalnia ścieków. Dobrze się sprawuje?
Tak, zeszłoroczna oczyszczalnia ścieków to była jedna z największych inwestycji, bym powiedział takich spektakularnych, której koszt był olbrzymi, bodajże 95 milionów złotych. Oczyszczalnia spełnia w 100% swoją rolę, przetwarza nam ścieki do czystej wody, o wiele czystszej niż to, co płynie w Nogacie. Pozwoliłem sobie w zeszłym roku przy rozruchu tej oczyszczalni wręcz się jej napić. Jak widać, nic mi nie jest.
Pamiętam, jak podczas zakończenia poprzedniej kampanii, no mówiliśmy też właśnie a propos oczyszczalni, że z jednej strony cukrownia zabiera buraki, zabiera przy tym wodę, to tę wodę właśnie w takiej czystej postaci oddaje.
Dokładnie tak, rzeczywiście fizycznie tą wodę oddajemy do rzeki Nogat. Jak to się nieraz śmiałem, my ją, tą rzekę teraz rozcieńczamy czystymi wodami. Także tak to wygląda, to jest rzeczywistość, to jest fakt. Oczyszczalnia ścieków ma moce przerobowe rzędu 6 tysięcy m3 na dobę, więc 100% naszej produkcji wody jest przerobione, oczyszczone, oddane. Teraz jeszcze taką jedną rzecz, którą chcemy w najbliższych latach skończyć. To jest w czasie oczyszczania wód w wyniku fermentacji beztlenowej powstaje biogaz, tak? On jest cały czas i chcemy teraz włączyć ten biogaz w ramach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, niskoemisyjności itd. do naszych kotłów węglowych. Jakbyśmy go włączyli, to jest około 700 ton węgla za kampanię zastąpione biogazem i teraz to jest mój że tak powiem, etap, na którym lobbuję wśród mojego zarządu, wśród członków zarządu, żebym dostał pieniądze na tą inwestycję, żeby ten temat zamknąć już na 100%.
A jak pan szacuje, ile coś takiego może kosztować?
Znaczy nie chciałbym na antenie mówić o kosztach, bo jak powiem, ile to kosztuje, to jak ogłosimy przetarg, to zaraz...
Nie są to tanie rzeczy w każdym razie.
Ale też nie są jakieś bardzo drogie rzeczy, tak? To jest rząd kilku milionów złotych, a nie kilkunastu milionów złotych, sobie powiedzmy szczerze.
I korzyści dla cukrowni, jak rozumiem, duża.
No to tak jak powiedziałem, podłączenie tego biogazu do kotłów to jest zmniejszenie zużycia węgla, jakieś 700 ton mniej więcej za kampanię, może ciut więcej, plus opłaty za emisję CO2, także... A to po prostu jest, tak? Od dwóch lat, no w zeszłym roku już na 100%, bo w pełnym biegu oczyszczalnia chodziła. I w tym momencie się tak bezinteresownie marnuje.
A zatem inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Powiedział pan o tej, mówiliśmy o oczyszczalni, ale przecież... Trzeba by było też powiedzieć o filtrach na kominach. Jak wchodziłem tutaj do pana do biura, no nie jest to tak jak kiedyś. Już nie czuć tym burakiem w powietrzu aż tak bardzo.
Jeżeli mówimy o filtrach na kominach, to jakby one nie mają wiele wspólnego z zapachem buraków, bo to jest jednak z węgla. Na dzień dzisiejszy spełniamy, jak chodzi o ochronę powietrza, normy, które są wprowadzone, będą wprowadzone w styczniu 2006 roku oraz te normy, o których jeszcze Unia Europejska sobie nie śniła. Więc tu jesteśmy bardzo głęboko przygotowani. Emisja pyłów tego takiego sławnego, jak w telewizji podają, to my mamy rzędu tam 8-9 mg w metrze sześciennym powietrza, a norma bodajże będzie 30. A obecnie chyba jest 100 jeszcze, więc jesteśmy dużo, 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 dużo z przodu. Tak jak to nieraz mówię, jedna butelka plastikowa spalona w piecu przydomowym więcej zanieczyszcza powietrze niż cukrownia Marlborg.
Z czego wynika to, że w powietrzu mniej jest wyczuwalny właśnie ten buraczany taki zapach?
Przede wszystkim z tego, że mamy od zeszłego roku dużą, nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Po drugie, zapach jest związany przede wszystkim nie z burakami, tylko raczej z zanieczyszczeniami organicznymi, które z tymi burakami przyjeżdżają. Może nie zabrzmi to kulturalnie na antenie radiowej, ale burak lubi obornik i tak najlepiej rośnie, więc zapach nie jest zapachem stricte z buraków, tylko raczej z części organicznej, które razem z tym burakiem jest przywożony. My go po prostu myjemy, czyścimy i staramy się na bieżąco to wywozić. Poza tym też w okresie kampanii dodajemy odpowiednie drobne ustroje do naszych wód spławiakowych po to, żeby maksymalnie zredukować wszelkiego rodzaju odory.
Jakich liczb cukrownia Marlborg spodziewa się w rozpoczętej właśnie kampanii buraczanej?
Jeżeli chodzi o cyfry związane z tą kampanią, no to mamy 850 plantatorów około, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Uprawiają ponad 14 tysięcy ton buraków. Któryś rok dążymy do osiągnięcia miliona ton i mam nadzieję, że w tym roku nam się ten milion ton uda skupić. Produkcja cukru też już jest na jakimś takim poziomie stałym, w granicach tych 140-150 tysięcy ton. Po prostu cukrownia już weszła na taki stabilny poziom przerobowy, produkcyjny i na razie będziemy starali się to maksymalnie wykorzystywać. Kampania będzie trwała tam około 120 dni, czyli gdzieś tam w granicach, jak ja to mówię, trzech króli powinniśmy kończyć przerób.
A w takim razie jak to, co działo się pod koniec lipca, zatem te ulewne opady deszczu, mogą wpłynąć na jakość buraka?
To, co się działo pod koniec lipca, no to opady rzędu 200 mm w ciągu jednej doby, to jest absolutny rekord Polski w opadach, w koncentracji opadów. Ale miejmy świadomość, że te opady się nie skończyły. Praktycznie co tydzień w naszym rejonie opad wynosi kilkadziesiąt milimetrów, 30-40 tej wody przybywa, tak? No burak na wielu hektarach jest już zgniły, wymoknięty, on już nie nadaje się do zbioru. Nie ma słońca, więc zawartość cukru jest zdecydowanie niższa niż w latach poprzednich. No i jeszcze co jest dużym zagrożeniem, tereny podtopione, no buraki niestety zaczynają choroby korzeniowe, więc to może być dość znaczny wpływ na przychody rolników, zwłaszcza rolników dotkniętych w szczególności na żuławach tymi bardzo intensywnymi deszczami.
Plantatorzy również nie mają wątpliwości. Te liczby są do osiągnięcia, choć lipcowe opady i późniejsze podtopienia będą miały wpływ na jakość buraka cukrowego. O szczegółach opowiadał mi prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie, Henryk Żak.
Tak naprawdę ten problem nie zaczął się chyba 26 czy tam 8 lipca, ale już dużo wcześniej mieliśmy dość kilka intensywnych opadów w sumie ponad 100 litrów, a to co się stało w końcówce lipca, to było takie apogeum. Wtedy jednego dnia spadło w zależności od miejscowości od 130 do 230 litrów wody na metr kwadratowy. No i to spowodowało niestety, że część plantacji znalazła się pod wodą. Ulewa ta objęła dosyć duży obszar, żuławy, teren depresyjny, czyli to spowodowało, że wszystkie cieki wodne się przepełniły. Woda wtedy musi zostać wypompowana z tego terenu. No i tu się pojawiły problemy. Pojawiły się problemy techniczne z drożnością cieków wodnych, ze sprawnością pomp. No i to się przeciągnęło na kilkanaście chyba nawet dni, że część plantacji, między innymi buraków, była pod wodą nawet 2 tygodnie.
W wielu miejscach wodę wypompowywali z pól, na przykład strażacy czy Wojska Obrony Terytorialnej. U was była podobna historia?
No tu może bezpośrednio w naszym rejonie nie, ale tu już rejon Nowego Dworu, Elbląga, tu bardziej w rejonie Dzierzgonia. Tam doszło, czy w rejonie tu może powiatu gdańskiego, gdzie doszło do przerwania wałów, tam zostały siły zaangażowane, a u nas jak gdyby sposobem gospodarczym, własnymi pompami staraliśmy się to, co się gdzie da przepompować, no ale jeżeli tej wody jest wszędzie pełno, to tak naprawdę tylko czas może wyleczyć te rany, aż ona odpłynie lub zostanie przez stację pomp ściągnięta.
Pamiętam, że rolnicy właśnie stamtąd, z powiatu gdańskiego, no mówili o tym, że na przykład ziemniaki, które mieli na polu, zaczęły bimbrować, gnić. Czy burak cukrowy ma też takie właściwości, że przez to, że woda stała na polach, no on zaczął się psuć?
Na pewno to się pojawi też, ten problem z opóźnieniem. Bo te plantacje, które były zalane i były przez 2 tygodnie pod wodą, one są stracone. To w rejonie cukrowni Malbork szacujemy na chwilę obecną, że to gdzieś tam może być około 200 hektarów, które plantacje są stracone, a pozostałe no to czas pokaże, bo no ta pogoda w dalszym ciągu nie jest sprzyjająca. Codziennie są opady i to rzędu 20-30 litrów. W dalszym ciągu pojawiają się zastoiny na polach, tylko tego nie widać w buraku. Dopiero jak pojawią się żółte place, zaczynają usychać liście i takie miejsca są już. Są takie miejsca, ale kiedy i na ile to ten burak zacznie gnić, to dopiero czas pokaże. Także ja tu już na spotkaniu z ministrem rolnictwa podkreślałem, że burak trzeba troszkę inaczej do niego podejść, do oszacowania strat, bo tu te straty pokażą się ze sporym opóźnieniem. One mogą być dopiero nawet po wykopaniu, kiedy burak zostanie złożony w pryzmie i zacznie się psuć. A tu niestety do 20 listopada musimy wszystkie buraki wykopać, bo tak jest z założenia, z umowy, z porozumienia branżowego i z logiki, żeby nie przedłużać tego buraka. Później no, zmienne pogody, gdzie 2 lata temu przyszły niespodziewane bardzo silne przymrozki. I wtedy w momencie przechowywania w pryzmach mogą też się pojawić problemy tego gnicia, tego buraka, który gdzieś tam nie było widać, tych objawów. To będzie trudna kampania na pewno. To będzie trudna kampania, trzeba będzie na bieżąco obserwować, zmieniać podejście, być może niektóre plantacje szybciej odbierać. Myślę, że jeszcze tu nikt się nie pokusi o taką ocenę. Jakie są straty, ile? Na pewno te plantacje, które mówiłem tu, około 200 hektarów, to są stracone, bo mamy też na gospodarstwie. Była szacowana szkoda przez firmę ubezpieczeniową, no to akurat może tak się szczęśliwie składa, że w tym roku mamy na wzniesieniach te buraki, czyli mówię tu o 0,6-0,8 metra powyżej poziomu morza. Nie? To już jest, u nas można powiedzieć, góry są, ale tam gdzie są zaniżenia, gdzie jest na przykład minus 0,2, niestety też buraki wyginęły. Po prostu zbyt długo woda zalegała i to już tam też jest około 0,5 hektara jest stracone.
Rozmawiałem przed chwilą z panem dyrektorem. On ma nadzieję na przekroczenie tej magicznej bariery, 1 000 000 ton przerobionego buraka cukrowego. Czy patrząc w takim razie z waszej perspektywy rolnika, który widzi już jakość tego buraka, to jest do zrobienia?
Jest do zrobienia, bo te próby dekadowe, które pokazywały to do połowy lipca, wszystko było bardzo fajnie. Plon korzenia jest zadowalający, gorzej z zawartością cukru. Trzeci rok z kolei, tak zbliżamy się praktycznie do tego 1 000 000 ton. W tamtym roku zabrakło nam chyba 36 ton do 1 000 000. No i w tym roku te założenia są w dalszym ciągu ambitne. I ten 1 000 000 ton nie jest problemem, jeżeli to się uda wykopać wszystko. próby pokazują, chociażby u nas na gospodarstwie, to na chwilę obecną kontraktację mamy na poziomie 70 ton. Próby dekadowe wykazują, że ten plon już w tej chwili może być powyżej 80 ton. Czyli jeżeli to przełożymy na innych rolników, a te próby się powiera tam w wielu miejscach i one pokazują, że plon powinien być, to jest to możliwe, ten 1 000 000 ton naprawdę do zrobienia w tym roku. Gorzej myślę z tymi 150 tysiącami ton cukru. Kiedy już cukrownia ruszyła i mamy pierwszy raport, polaryzacja poniżej 15, a takim zapisem w umowie, od którego się stosuje przeróżne przeliczniki, zwyżki, zniżki, do tego też 16%, czyli jest to taki wskaźnik wyjściowy dla plantatora, do której przy polaryzacji 16%, czyli zawartości cukru w buraku 16%, jest cena ustalona 33,5 euro. No i teraz jeżeli to jest niecałe 15, to już nie będzie 33,5 euro, tylko pewnie 31. Tu to też będzie bolączka, no bo koszty wysokie, koszty nawozów, obsługi, na pewno koszty zbioru będą też wysokie, bo jeżeli w tej chwili kopanie idzie bardzo ciężko, mokro, duże zużycie paliwa, czyli też firma usługowa będzie to kalkulowała, żeby nie stracić na tym i tak naprawdę wszystkie koszty zostają przerzucane na nas wtedy.
Powiedział pan jedną interesującą rzecz. Zawartość cukru w buraku cukrowym. A zatem to znaczy, że burak burakowi nierówny. A wy też nie macie pewnie na to wpływu, co wam pod ziemią wyrośnie.
Troszkę wpływu mamy przez stosowanie odpowiedniej agrotechniki, zabiegi przeciw chorobom grzybowym, czyli tej słynny chwościk buraka, mówiąc to tak po chłopsku, który powoduje, że na buraka zasychają liście, a żeby je odbudować, no to buduje się to kosztem zmagazynowanego cukru w buraku i to też powoduje. No ale tu w tej chwili to taką decydującą rolę odgrywa pogoda. Jeżeli będą słoneczne dni, masa korzenia jest zbudowana, wtedy burak powinien już taki gromadzić ten zapas cukru, szykować się do zakończenia wegetacji. No i tu jesteśmy zawsze optymistycznie nastawieni. A jak to się skończy, no to różnie, bo tak naprawdę to do siewu siejemy nasiona, które podaje się w instrukcji, że one są z dużą zawartością cukru. No i różnie to w różnych latach wychodzi w różnych rejonach Polski. No w tej chwili mam na przykład informację, że w cukrowni Krasny Staw plantator miał zawartość cukru powyżej 21%, ale plon 40 ton, bo tam z kolei jest susza. Czyli czasami przeliczając to, gdyby się u nas udało zebrać wysoki plon na poziomie na przykład 80 ton, to ten cukier do umowy kontraktacyjnej wywiążemy się z cukru, bo masa buraka spowoduje to, że po przeliczeniu zawartości cukru na tony, to te 70 ton przy 16 polaryzacji takiej tej wyjściowej, która jest zapisana w umowie, to wtedy to wyjdzie. Nie?
20 parę procent zawartości cukru w takim buraku, a wcześniej pan mówił, że przy 16% to jest tam 33 euro.
To taki burak wtedy stosuje się zwyżkę ceny. Jest odpowiednia tabela w umowie kontraktacyjnej za każdą 1/10 więcej zawartości cukru. Ja tu nie będę podawał stawki, ale to przy takiej dużej zawartości to naprawdę już będzie imponująca dopłata.
Wytłumaczmy słuchaczom, jaka jest rola Związku Plantatorów Buraka Cukrowego tutaj na terenie Żuław Wiślanych.
Związek Plantatorów jest to takie dobrowolne stowarzyszenie plantatorów, który jest też zrzeszony w Krajowym Związku Plantatorów, a Krajowy Związek Plantatorów jest zrzeszony w Europejskiej Federacji Plantatorów. Dlatego też te pewne sprawy, to mamy, że one są załatwiane i na szczeblu europejskim, i na szczeblu krajowym, bo jesteśmy silną instytucją finansującą się tylko ze swoich środków. Prowadzimy doświadczenia polowe, pokazy polowe, negocjujemy dla plantatorów umowy kontraktacyjne z Zarządem Krajowej Grupy Spożywczej, porozumienie branżowe, warunki odbioru. Naszym zadaniem jest tu współpraca z cukrownią Malbork, z dyrektorem, czyli tu ze służbami surowcowymi, te harmonogramy odbioru, terminy dostawy, jeżeli wynikają jakieś problemy w czasie kampanii, je rozwiązać w imieniu plantatora, udzielić mu stosownej pomocy, bo czasami zdarzają się też jakieś, powiedzmy, awarie systemu.
Jak byśmy Polskę umiejscowili na terenie Europy? My jesteśmy ważnym producentem cukru?
No na pewno jesteśmy bardzo ważnym, bo jesteśmy trzecim producentem cukru w Europie po Francji i Niemczech. Te dwa kraje są przed nami, a my jesteśmy trzecim producentem w Europie.
Przy drogach obok Żuławskich Pól można spotkać ciężarówki czekające na załadunek buraka cukrowego. Rolnicy apelują do kierowców o uwagę i szczególną wyrozumiałość. Ja z kolei zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nad rozlewiskiem. Za tydzień o stałej porze. Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.